piątek 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dobrze się składa, że gośćmi są ludzie związani z Maryją i to nie tylko w związku z szyldem czy sztandarem, pod którym do nas przyjechali dzisiaj, ale również w sercu i historia życia, o której za chwilkę będziemy też słuchali, jest oparta na wierze bardzo konkretnie i na obecności również Najświętszej Maryi Panny. Czas wzrastania, a zatem chcemy wzrastać w wierze, w takim wymiarze duchowym, ale i bardzo praktycznym, jak już za moment się też przekonacie. Zapraszam na samym początku też do tego, by być razem z nami, by śledzić media społecznościowe, czyli fanpage Czasu Wzrastania. Tam jest pytanie, które wam zadajemy, tam są też informacje na temat dzisiejszej audycji. Można też pisać do nas SMS-y pod numer 536 600 500. To tak na początek, za chwilkę podamy pytanie, za chwilkę podamy też numery telefonów. Będzie można zatelefonować, zadzwonić. Dzisiaj młodym udostępniamy antenę, te przestrzenie, które mamy do wykorzystania. Asia i Adrian Przerwowie są z nami, witamy was serdecznie.
Witamy serdecznie.
Jesteście małżeństwem od jakiego czasu?
No, 4,5 roku już.
A kiedy był ślub?
23 lutego 2019 roku.
Wiedziałem, że to Asia powie. I jesteście też już rodzicami.
Tak, mamy dwójkę dzieci. Lucja ma 3 lata w tej chwili. Benedykt ma rok i 3 miesiące. No i mamy jeszcze jedno dzieciątko utracone, nienarodzone, które już jest naszym orędownikiem w niebie.
Pięknie. I oni są tutaj z wami wszyscy. Nie w studiu, co prawda, ale niedaleko, w dobrych rękach rodziców Adriana.
Tak jest.
Tak. Marysia Jakubowska jest też z nami. Witamy cię, Marysiu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Powiedz jeszcze, czym się zajmujecie, Marysiu, ty. Co
jako
porabiasz
wspólnota.
W życiu?
Jako
Marysia na razie, jako człowiek.
Jako Marysia. Ja aktualnie skończyłam studia nie tak dawno. Skończyłam też studium organistowskie, więc troszkę w kierunku muzycznym się jeszcze rozwijam. No i chciałabym też dostać się na studia doktorskie, jak Pan Bóg da. A jak nie, no to będę szukać pracy.
Świetnie. Asiu, ty czym się zajmujesz, oprócz tego, że jesteś szczęśliwą mamą i żoną?
Ja jestem z wykształcenia pedagogiem i terapeutą integracji sensorycznej, no i też masażystką. Także no teraz wieczorami, gdzieś tam popołudniami, jak mąż już jest po pracy i się zgodzi zostać z dziećmi, to jeżdżę do pacjentów właśnie i masuję.
Super. Adrian, zgadzasz się często?
Ratuję ludzi poniekąd.
To trzeba się zgadzać. A ty czym się zajmujesz?
Tak, ja zarządzam projektami informatycznymi.
Po studiach też takich?
Po studiach ekonomii z informatyką.
Mhm, super. Jesteście związani z rzeczywistością Guadalupe. Nasi słuchacze wiedzą, co to jest wspólnota Guadalupe, mówiąc tak szerzej. Natomiast możemy zobaczyć, że jest coś takiego jak, ogólnie mówiąc, wspólnota Guadalupe i Guadalupe w wydaniu małżeńskim, rodzinnym, jak to się...
Rodziny guadalupiańskie.
Dokładnie nazywa tak. Powiedzcie coś bliżej na ten temat, bo mamy wiele takich małżeńskich grup i to jest dobre, że one powstają. Taka najbardziej znana też, z tego, co już się zdążyłem dowiedzieć, jesteście w domowym kościele, ale jest też ten ruch, te rodziny guadalupiańskie. Co to jest? Czym się te rodziny różnią od zwykłej wspólnoty Guadalupe? Czy to tylko taki naturalny etap przejścia?
No to tak. Tak jak ojciec wspomniał, właśnie w Guadalupe jesteśmy i rozwijamy się duchowo pod kątem właśnie małżeńskim. Guadalupe rozpoczęła się od ruchu młodzieżowego i zespołu. Powstał również właśnie taki zakątek dla małżeństw, gdzie te małżeństwa też mogą oddać dzieci na chwilę pod opiekę naszych cudownych opiekunów ze wspólnoty właśnie młodzieżowej i po prostu mogą się rozwijać duchowo. Mamy
Tak, bo dzieci w tym czasie, kiedy rodzice mają spotkanie formacyjne, to dzieci też są pod opieką animatorów i też mają swoją formację duchową w różnych grupach wiekowych. Także jest taki podział wiekowy i właśnie dzieci też mają swoje zajęcia prowadzone przez animatorów.
Ale to też jest trochę tak, jak ojciec powiedział, czyli że takie naturalne przejście, czyli jeżeli ktoś był we wspólnocie Guadalupe tej młodzieżowej i wchodzi w związek małżeński, no to awansuje do wspólnoty rodzin guadalupiańskich.
I ten zakątek, o którym Adrian mówił, jest coraz większy z tego, co wie.
Tak, aktualnie jest 20 kilka rodzin. Chyba.
Tak około.
Tak około. No więc łącznie z dziećmi to jest, myślę, że około 100 osób, może nawet więcej.
Tak jest. Tak.
Czyli mamy już mniej więcej przypomniane to, z kim mamy do czynienia. Marysia była kiedyś już u nas nieraz, tak z tego co pamiętam.
Tak.
A Asia, Adrian, pierwszy raz jesteście na audycji?
Pierwszy raz.
Pierwszy raz, tak.
Bardzo się cieszę, że się zdecydowaliście. Chcemy mówić o czystości odzyskanej. Taki temat też zaproponowaliście. Czystość odzyskana. Ogólnie też ze wspólnotą Guadalupe te tematy związane z pielęgnowaniem życia w czystości, w tej czystej miłości przed czy w czasie takiej znajomości, narzeczeństwa, ale też i małżeństwa, bo to jest ciekawe, że to nie jest taki moment, że się czeka do małżeństwa i potem już hulaj dusza, piekła nie ma, tylko pewne zasady obowiązują, pewna no też kultura bycia, życia. Temat niepopularny. Można nawet spojrzeć, chociaż może jeszcze w niewielkim stopniu na dyskusję na fanpage'u, czy to Westerplatte Młodych, czy Czasów Wzrastania, pojawiają się różne komentarze. Od takich śmieszkujących do takich no wprost sprzeciwiających się, pukających się w czoło, ale też za to też dziękujemy, za odwagę. Pojawiają się piękne komentarze i świadectwa, które mówią o tym, że warto, że ktoś jeszcze o tym myśli, że ktoś się o to stara. Dlatego też chciałbym na początku zapytać, dlaczego ten temat jest ważny dzisiaj? Ogólnie czystość, ale też ta czystość taka z odzysku, żeby o niej mówić.
No właśnie tak jak ojciec powiedział, to jest taki temat niepopularny. To znaczy z jednej strony, to jest taki troszkę kontrast, że z jednej strony świat bardzo dużo mówi o tej nieczystości. To znaczy bardzo się promuje takie życie bez czystości. I czy jeśli chodzi właśnie o to mieszkanie razem przed ślubem, czyli też współżycie przed ślubem, ale też jeśli chodzi, no nie wiem, na przykład o kwestię ubioru, czy w ogóle w relacjach taka czystość, bo ta czystość też możemy ją bardzo no, tak szeroko rozumieć w wielu aspektach. No i z jednej strony świat jakby krzyczy swoje, chce nam wciskać swoje jakieś rozwiązania, a od tej strony takiej kościoła też, no jednak niewiele się o tym mówi, rzadko się też o tym gdzieś tam słyszy, może nawet od księży. I też widzimy taką potrzebę, że jednak ten temat jest i bardzo wielu osób on dotyka, szczególnie, że to jest tak mocno, ta nieczystość jest tak mocno promowana w świecie. No a właśnie, żeby była jakaś też taka nasza odpowiedź, tak? Też nasz i taki Boży punkt widzenia na to wszystko i żeby pokazywać to piękno czystości i tą prawdę o tej czystości, jak to jest. Więc myślimy, że to jest po prostu bardzo istotne, a jednocześnie takie właśnie niepopularne, dlatego chcemy też o tym powiedzieć.
Przychodzicie do tego, z tym do radia ze świadomością, że ktoś tego słucha. Do Asi i Adriana też takie pytanie, czy pomijając, że jesteśmy w radiu, ale bo czasem tak nawet trudniej jest w rodzinie z najbliższymi o pewnych sprawach porozmawiać, między innymi o takich, ale chciałbym zapytać, na wspólnocie wiadomo, że jakoś te tematy się pojawiają, ale gdzieś tam w innych okolicznościach ze swoimi znajomymi czy z rodziną, z bliskimi da się na ten temat porozmawiać, czy się kończy na takim, nie wiem, uśmiechu, a wy katolicy, czy katole, przepraszam za to, ale no, wy tak musicie i pewnie jesteście smutni z tego powodu. Jak to wygląda?
Nie, no my bardzo lubimy rozmawiać też z osobami, które mają inne zdanie, bo to tak naprawdę często od tych osób zależy, czy będą w ogóle chciały rozmawiać i dyskutować. I bardzo się cieszę, że za te komentarze na Facebooku, że są osoby odważne, bo takich osób odważnych nam trzeba w dzisiejszych czasach i żebyśmy wspólnie podejmowali te tematy w rodzinie czy wśród znajomych. No to czasami łatwiej, czasami trudniej się czymś podzielić, zależy z jakiej sfery, ale też często przychodzą do nas różne osoby do domu pod odwiedziny i staramy się tutaj też głosić świadectwo.
Tak, dokładnie. Staramy się właśnie, żeby to nie był taki temat tabu. No, nie tylko w kontekście tej czystości odzyskanej, ale też w różnych sferach właśnie naszej wiary, gdzie się wchodzi do nas do domu, właśnie jak przyjdą czy znajomi, czy rodzina, bliższa czy dalsza, no to u nas w domu tak jakby widać, że my jesteśmy Bożymi ludźmi, bo na ścianach są po prostu są obrazy świętych. Jest u nas w domu modlitwa, otwarte Pismo Święte, ogromne w pokoju takim, gdzie właśnie przyjmujemy gości. Więc każdy, kto wchodzi do naszego domu, to widzi, z kim ma do czynienia, że tak powiem. I często właśnie nawiązują się te dyskusje, które, co ciekawe, są bardzo często też inicjowane przez te osoby, które przyszły, że my tak jakby sami nie zaczynamy tych tematów, tylko gdzieś tam po dłuższej rozmowie, jak trochę dłużej posiedzimy do wieczora, jak już dzieci usną, no to się zaczynają właśnie te tematy same, tak jakby wysuwać. Pojawiają się gdzieś tam pytania takie z ciekawości, a jak wy to robicie, a dlaczego, a skąd to się wzięło. Także właśnie możemy, tak jak mąż tutaj powiedział, powiedzieć takie świadectwo ze swojej strony, jak my uważamy na ten temat właśnie. Właściwie na różne tematy. Ale tak, staramy się być, tak jak mąż powiedział, otwarci właśnie na dialog z drugim człowiekiem. Nawet jeśli widzimy, że ta druga strona gdzieś tam jest zamknięta na to i właśnie tak jak ojciec tutaj powiedział, trochę sobie żartuje. No ale zawsze przez żart można też dotrzeć, czy tam jakoś właśnie odpowiedzieć na to. Staramy się właśnie...
Czasami trudno, ale zawsze warto.
O tak, zawsze warto.
Zawsze to ziarenko zostaje zasiane, nie? I gdzieś tam może wykiełkuje.
No i wykorzystać taką nawet sytuację, że ktoś się z ciebie śmieje, prawda? Tak gdzieś wprost. A nie odbieracie tego jako ataków pewnych? Nie wiem, na siebie, jak powiedziałaś, o takich bożych ludzi, czyli, nie wiem, kościelnych, tak? Takich związanych z wiarą. Jak ktoś tak, no, próbujecie, nie wiem, zagiąć, mówiąc kolokwialnie, tak? Czy podpytać się o to, czy tamto, bo wie, że ty z kościołem związana jesteś bardziej.
No, czy zdarza się, że się pojawi atak, ale jakoś zawsze... Dzięki Bogu i łasce Bożej i Duchowi Świętemu, bo właśnie od jakiegoś czasu praktykujemy z mężem modlitwę do Ducha Świętego, zanim ktoś do nas przyjdzie przed spotkaniem, no to zawsze jakoś z Duchem Świętym, no nigdy nie czuję urazy, nigdy, tak jakby rozumiem, że ta osoba, która przyszła, jest na innym etapie życia i może w tym momencie nie jest w stanie zrozumieć tego, dlaczego ja tak żyję. Po prostu dlatego, że nie doświadczyła jeszcze miłości Boga i wtedy właśnie też później po spotkaniu omadlamy z mężem te osoby, szczególnie pamiętamy o nich właśnie w naszej wieczornej modlitwie i właśnie powierzamy te osoby Maryi i właśnie nigdy nie darzymy urazy, inaczej darzymy, jak to się mówi,
chowamy.
Nie chowamy urazy.
A darzymy miłością. Tak.
Super, takie wstępy sobie robimy, żeby też słuchaczom pokazać mniej więcej, czego będziemy dotykali. Najważniejszym oczywiście momentem zawsze jest takie osobiste doświadczenie. Też będziemy was wszystkich o to, będę o to prosił, żeby powiedzieć, jak to wygląda z waszego doświadczenia, bo ono jest zawsze takie, że ktoś słuchając świadectwa potrafi się w tym odnaleźć i nie tylko jakoś się przytłoczyć, zdołować po waszym usposobieniu też widać, że to nie jest jakieś, nie wiem, smutne, tak, takie, że teraz wszyscy w czarnych, nie wiem, worach pokutnych tu siedzimy i jest tak, tak po prostu smutno i nikt tak nie chce żyć tutaj, a jak niebo tak ma wyglądać, to też nikt nie będzie chciał do tego nieba pójść, tylko no wręcz przeciwnie. To jest radość tego spotkania z Panem Bogiem i o tym też będziemy mówili. To jest audycja Czas Wzrastania. Przypominam, że wspólnota Guadalupe, młodzi ludzie z tej wspólnoty są z nami, Asia, Adrian i Marysia. Oni przywieźli też taki całkiem ciężki pakiet prezentów dla naszych słuchaczy. Więc warto do nas pisać, warto komentować na Facebooku, telefonować, bo ja wziąłem tylko książeczkę, taką Czas na miłość, ale tych książeczek jest kilka różnych rodzajów, ale są też płyty, są różańce, więc takie pakiety prezentowe dla najaktywniejszych będziemy mieli, więc myślę, że warto. A na co czekamy? Na komentarze. Po co praktykować czystość przedmałżeńską? Myślę, że to jest wyzwanie dosyć takie konkretne, ale no, dlaczego mamy takich wyzwań nie podejmować? Więc o to was też pytamy. Po co praktykować czystość przedmałżeńską? Na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, SMS-y 536 600 500 i za chwilkę też podamy numery telefonów, a tymczasem utwór Przenikasz mnie, zespół Guadalupe.
Przenikasz i znasz mnie, Panie. Znasz moje słabości i cierpienie, przenikasz i znasz mnie, Panie, moje łzy i poświęcenie, tylko w Tobie prawda jest. Nie co mówią, nie co myślą, tylko Ty mnie, Panie, znasz. Do głębi przenikasz mnie, tylko w Tobie prawda jest. Nie co mówię, nie co myślę, tylko Ty mnie, Panie, znasz. W pełni znasz moją duszę, tak cenna jest w Twoich oczach. Znasz moje uczucia i pragnienia, nie tajne Ci moje roztargnienia, tylko w Tobie prawda jest. Nie co mówią, nie co myślą, tylko Ty mnie, Panie, znasz. Do głębi przenikasz mnie, tylko w Tobie prawda jest. Nie co mówię, nie co myślę, tylko Ty mnie, Panie, znasz. Pełni. co mam, to Ty. Wszystko, co mam, to Ty. Wszystko, co mam, to Ty. Wszystko, co mam, to Ty.
Przenikasz mnie, utwór zespołu Guadalupe. My jesteśmy w studiu Radia Maria, gdzie trwa audycja Czasu Wzrastania. Na temat Czystość Odzyskana z nami są Asia i Adrian oraz Marysia, członkowie wspólnot Guadalupe, tej małżeńskiej, tej jeszcze nie małżeńskiej, zwykłej takiej. Mamy temat Czystość Odzyskana i Asia i Adrian trochę są tutaj po to, bo są też w jakimś sensie bohaterami takiej historii, którą moglibyśmy nazwać Czystością Odzyskaną. Chciałbym was zapytać i zaprosić, poprosić o to, żebyście opowiedzieli o historii swojej miłości, jak to się zaczęło i jak ta miłość Boża, która no, jest takim źródłem każdej innej miłości, stała się dla was takim drogowskazem i sensem codzienności.
Ja otóż...
Adrian, zacznij.
To było dobrze. Tak, że Pan Bóg nas połączył w niesamowity sposób. I zaczynając, ja nie wiedziałem, gdzie mam studiować. Wiedziałem, że chcę informatykę z ekonomią. Okazało się, że kierunek, który spełnia jedynie te kryteria i łączy te dwie rzeczy w sobie, jest w Gdyni. My jesteśmy z Lublina, więc do Gdyni trochę daleko. W sensie ja, bo jak to się okazało, moja małżonka jest z Gdyni. I właśnie po nią tam pojechałem. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem. I tak, w naszej rodzinie święty Maksymilian był od zawsze. Od początku mój brat w cudowny sposób się urodził, bo w 5 miesiącu ciąży moja mama była z nim w szpitalu, wielki wylew wewnętrzny i nie powinien przeżyć, ale na sali porodowej usłyszała też po raz już kolejny, że będziesz miała Maksymiliana. Więc tak to się zaczęła historia świętego Maksymiliana w naszej rodzinie. I do tego świętego zwracaliśmy się wielokrotnie w jakichś różnych mniejszych sytuacjach życiowych. Tak też to było z moim wyjazdem na studia, gdy oznajmiłem rodzicom, że chcę studiować w Gdyni. Wiadomo, daleko. Rodzice spytali, no dobra, ale gdzie będziesz mieszkał, jak się będziesz utrzymywał? Ja powiedziałem, nie wiem. Ale wiem, że nie chcę mieszkać w akademiku, żeby właśnie tą czystość zachować i żyć z Panem Bogiem. Więc na tym mi zależało. Jechałem tam bez rodziny, bez nikogo, tylko sam. Ale właśnie z Panem Bogiem. Więc gdy poprosiliśmy świętego Maksymiliana w nowennie całą rodziną o to, żeby znalazł im mieszkanie, 2 tygodnie po odnowieniu tej nowenny, moja mama jako architekt z zawodu też od jednej swojej przyjaciółki i drugiej obecnej klientki, też koleżanki, dostała telefon do rodziny i okazało się, że to do tej samej rodziny dostała od dwóch różnych nieznających się osób, która to rodzina po prostu miała mieszkanie już rok, które stało już rok puste po zmarłej babci. Pojechaliśmy tam z tatą. Pan właściciel nas oprowadza. Tutaj kuchnia, tu łazienka standardowo. Okazało się, że mieszkanie jest 50 metrów od kościoła. Okej, więc już fajnie, niedaleko od morza. I wchodzimy do ostatniego pokoju, a tam na ścianie wisi obraz świętego Maksymiliana. Taki bardzo piękny, ręcznie robiony. I relikwia z włosem z brody. Relikwia pierwszego stopnia. Bo jak wiemy, tylko włosy z brody się zachowały, też po świętym Maksymilianie. I pod tym obrazem zdjęcia z beatyfikacji rodziny. Całej rodziny, jak się okazało, w tym mieszkaniu mieszkał gajowniczek, czyli ten, za którego święty Maksymilian oddał życie. Mieszkał tam przez rok po ucieczce z obozu, bo te przyjaźnił się z tą rodziną. Celowo tutaj nie podaję nazwiska. Tak więc mieszkał tam i też historia właśnie była niesamowita, że jako pamiątkę, dowód wdzięczności pozostawił ten obraz świętego Maksymiliana, relikwie, to co miał, i razem z całą rodziną byli na beatyfikacji w Rzymie. Tak.
A Asia jak się pojawiła na twojej drodze?
I dalej. W tym kościele właśnie się zawiązała wspólnota, na którą po dwóch miesiącach przyszła moja przyszła żona, a Pan Bóg nas tak naprawdę połączył niecałe pół roku później.
Asiu, jak z twojej perspektywy to wygląda?
No, ja może zacznę też trochę od początku. Zanim poznałam Adriana, to byłam w takim długoletnim związku, gdzie już wiązałam swoje plany na przyszłość i marzenia takie związane właśnie z założeniem rodziny. Później właśnie przeprowadziłam się do akademika i w tym akademiku już powiedzmy, że zaczęłam wchodzić na tą stronę tak, jak to się żyje w akademiku, taką mocną imprezową, co też zauważył tamten obecny chłopak. No i gdzieś tam rozstaliśmy się, ale jeszcze zanim się rozstaliśmy, to ja próbując ratować relacje, po prostu właśnie oddałam mu się, właśnie zaczęłam z nim współżyć, z czego bardzo żałowałam, bo byliśmy w związku właśnie te 4 lata i to się stało dopiero pod sam koniec, więc tak jakby czułam później wyrzut sumienia i po prostu taki smutek wewnętrzny, że mi się po prostu nie udało po tych 4 latach takiego pilnowania tej czystości, tego dziewictwa swojego. I później właśnie przez to też tak mi było przykro, że jeszcze bardziej poszłam w te, zamiast się uciec właśnie do Boga, to jeszcze bardziej poszłam w te imprezy, w alkohol, takie życie mocno akademikowe. Chociaż nie mówisz, że wszędzie tak jest i że każdy tak ma, ale tak jakby, no, wiadomo jak to w akademikach. I po prostu, no tak można powiedzieć, że się załamałam i uciekłam od Pana Boga, odwróciłam się od Niego, przestałam chodzić do kościoła, przestałam jeździć też do rodziców, którzy byli w Gdyni, ja w akademiku byłam w Gdańsku, więc nie miałam wcale daleko, ale przestałam ich odwiedzać, bo też tak denerwowało mnie to ich takie nastawienie mocno modlitewne i takie mocno ewangelizacyjne, jak tam przyjeżdżałam do domu, więc po prostu przestałam rodziców odwiedzać, ale któregoś razu mama mnie mocno zaciągnęła na różaniec, to był 13 października. To pamiętam tą datę, później jeszcze powiem dlaczego, ale to był 13 października i właśnie mama mnie zaciągnęła na różaniec i poszłam z nią na ten różaniec. Szłam z nastawieniem, no jakoś przysiedzę. Ale w trakcie tego różańca, jak już on się zaczął, 13 to jest dzień taki maryjny, to była Fatimka. I jak ten różaniec już się zaczął, jak ludzie się zaczęli modlić wokół mnie, bo ja po prostu siedziałam, to tak jakby ta modlitwa zaczęła działać. Tak jakby przypomniało mi się to wszystko, co daje też modlitwa. i zapragnęłam z powrotem żyć właśnie po Bożemu. Polały się łzy i poprosiłam Maryję, właśnie Maryjo, pomóż mi wyjść z tego wszystkiego, bo ja po prostu sama nie dam rady. I następnego dnia wróciłam do tego akademika i się okazało, że wszyscy znajomi, których miałam, nagle nie zauważali mnie. Tak jakby mnie nie było po prostu. Zostały odcięte z dnia na dzień wszystkie relacje toksyczne, które oddalały mnie od Pana Boga. No więc ja podjęłam decyzję, że po prostu wracam do domu, no bo po co w tym akademiku, jak nikt mnie tam nie chce ze mną rozmawiać. No i też poszłam do spowiedzi wtedy. To był też taki moment, że właśnie po tym, można powiedzieć, nawróceniu, gdzie zawsze byłam z rodziny takiej wierzącej, mocno wierzącej, to po tym nawróceniu bałam się spowiedzi po prostu. Bałam się wyznać też właśnie, że współżyłam, bałam się... czułam też ogromny wstyd. Po prostu się wstydziłam pójść i powiedzieć tak jakby Panu Jezusowi i kapłanowi, który jest pośrednikiem, tych swoich grzechów i tego wszystkiego, co się działo. Ale poszłam i w tym konfesjonale usłyszałam właśnie, że całe niebo się raduje, że tutaj jesteś. I warto przyjść. Czekaliśmy na ciebie. Znaczy Pan Jezus powiedział, że czekałem na ciebie poprzez tego kapłana. I to mnie tak mocno wzruszyło i poruszyło, że to był właśnie taki moment mojego nawrócenia i stwierdziłam, że jak ja już się nawróciłam, to od razu muszę szukać wspólnoty. I tego dnia po mszy świętej, bo ta spowiedź była przed mszą świętą, spotkałam koleżankę, z którą się nie widziałam może z 10 lat. Byłyśmy kiedyś wolontariuszkami w hospicjum. I spotkałyśmy się po 10 latach i okazało się, że ona chodzi już na tą wspólnotę, o której Adrian wspominał przed chwilą, że się poznaliśmy. I zaprosiła mnie, żebym przyszła. No i przyszłam. Adrian mi się od razu spodobał. Ale nic nie mówiłam, bo Adrian był ode mnie 3 lata młodszy, gdzie nie chciałam mieć młodszego męża. W każdym razie ten ksiądz jeszcze, u którego się spowiadałam wtedy po tym nawróceniu, nadmienił mi, żebym właśnie oddała Panu Jezusowi całą tą relację, cały ten ból, który siedzi mi w sercu i prosiła mocno świętego Józefa, litanią się modliła do niego i prosiła mocno o swojego męża, bo bardzo potrzebuje i żebym modliła się też do świętego Michała Archanioła, który szczególnie też pomoże mi walczyć z tym grzechem nieczystości. I trafiłam na tą wspólnotę, właśnie tak jak powiedziałam, poznałam Adriana, pół roku później zaczęliśmy się spotykać. Tak jakoś wyszło, że wspólnotą mieliśmy jechać na rowery, ale nikt nie przyszedł, tylko ja i Adrian, więc po prostu wyszła nam pierwsza randka. No i tak zaczęliśmy się spotykać. Już dosyć regularnie. Jeszcze się okazało, że to mieszkanie, które Adrian wynajmuje za przyczyną też świętego Maksymiliana, jest bardzo blisko mnie, bo niecałe pół kilometra nas dzieliło od siebie, więc mogliśmy się często spotykać i właśnie dużo rozmawiać na różne tematy.
Tak, mogliśmy od początku budować tę relację i obydwoje chcieliśmy ją budować w oparciu o Pana Boga. Więc no, do tego kościoła to niedaleko było.
Chodziliśmy razem na nabożeństwa majowe, na później czerwcowe, bo to akurat zaczęliśmy się spotykać w maju, więc tak jakby... A jeszcze mój mąż, w międzyczasie przyszły mąż, złamał nogę, więc no tak jakby mieliśmy ograniczone pole do randkowania, więc po prostu randkowaliśmy w kościele i później tak jakby... kończyło się z reguły w mieszkaniu właśnie Adriana na jakimś filmie, czy po prostu w wspólnych rozmowach.
To tak. Ja dopytam, czy od początku myśleliście, że rozmawialiście o tym, że w taki sposób Boży, tak, trosząc się o czystość, chcecie iść?
Tak, widzieliśmy od początku, że chcemy właśnie walczyć o czystość. Mój mąż, właśnie z tym też się ja bardzo borykałam, że muszę mojemu mężowi powiedzieć, że współżyłam. To było bardzo trudne. Gdzie już od początku tak naprawdę, jak zaczęliśmy się spotykać po tej naszej takiej pierwszej randce, ja czułam, że to jest ten mój przyszły mąż i że kurczę, no teraz się musisz postarać, żeby on też w tobie zauważył to piękno kobiece i właśnie cały czas czekałam, modliłam się, kiedy będzie ten moment, żeby się przyznać mężowi przyszłemu. wtedy chłopakowi właśnie z tą trudnością, jaką mam, że właśnie, że było to współżycie. Ale w międzyczasie bardzo dużo rozmawialiśmy właśnie o naszej wierze, o właśnie zachowaniu czystości przedmałżeńskiej, o tym, jak chcemy, żeby wyglądała nasza rodzina w przyszłości, o tym, jakie byśmy chcieli wprowadzić praktyki, które nam się podobały w naszych domach, co byśmy chcieli zmienić. Bardzo długo i dużo rozmawialiśmy właśnie o naszych planach na naszą wspólną przyszłość tak naprawdę już, bo gdzieś tam też myślę, że Adrian poczułeś, że...
Tak jest, spotykając się już tak naprawdę od razu wiedzieliśmy, że jesteśmy sobie pisani, jakoś to się dało odczuć. Chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo ważne właśnie, żeby rozmawiać już na etapie nawet spotykania się z drugą osobą, też ze wszystkimi, nie wiem, poprzednimi jakimiś dziewczynami, co miałem, starałem się właśnie poruszyć tematy tak samo w tym dalszym świetle, czyli co jeśli byśmy już byli w małżeństwie, jakbyśmy chcieli mieć dzieci, ile, co zrobimy, gdy pojawią się trudności, przykładowo z poczęciem i
wiele... Z poczęciem dziecka, można tak, myśleć,
z poczęciem
tak?
dziecka,
problemy z poczęciem dziecka. No, bardzo dużo takich tematów trudnych, kontrowersyjnych. Myśmy sobie jeszcze, będąc nawet nie narzeczeństwem, tylko właśnie chłopakiem i dziewczyną, już wchodziliśmy w te sfery takich trudnych rozmów o przyszłości, o tym, jak to widzimy. I w końcu nadszedł ten dzień, że musiałam mężowi powiedzieć właśnie o tym fakcie i że współżyłam. I no i jakoś pamiętam, że powiedziałam to i płakałam jednocześnie, czując ogromny żal w sercu, trudność przebaczenia samej sobie, gdzie też widziałam, że właśnie mój mąż pragnął tego, no tej po prostu żony takiej też czystej. Ale no może nie wiem, chcesz coś teraz dodać, bo chciałam przejść dalej już.
Właśnie, jak Adrian zareagował na to.
Tak, no to ze swojej perspektywy dodam, no na pewno to była trudna rzecz, aczkolwiek ja mam taką łaskę Ducha Świętego, że poniekąd trochę wiedziałem. W sensie przyśniło mi się to, że mi żona to mówi, a potem się dowiedziałem trochę później, więc jakoś tak Pan Bóg dał tą łaskę się może przygotować, ale jednocześnie po prostu już wiedziałem ten temat czystości odzyskanej, to nie był dla mnie nowy temat i wiedziałem, że Pan Bóg daje taką łaskę za każdym razem tak naprawdę na spowiedzi, że zaczynamy z białą kartą i jakby niesprawiedliwością z mojej strony by z kolei było podważyć to miłosierdzie Boże, jakiego dostąpiła moja żona na spowiedzi. Więc uważam, że to było trudne, ale trudno. Świat jest pełen trudności i jeśli będę postrzegał osobę, którą ma być moja żona, przez tylko aspekt fizyczny, no to daleko nie zajdziemy. Więc po to też wydaje mi się, Pan Bóg dał nam czas wcześniej i może odwagę mojej żonie wcześniej, żebym się dowiedział tego, a nie wiem, przed samym ślubem, jak słyszałem, że niektórzy czekają, żeby w pewien sposób to przepracować, przemyśleć, przemodlić.
No pamiętam, że Adrian się wtedy też zdenerwował, po prostu tak po ludzku. Ale też pamiętam, że zaczęliśmy się wtedy razem wspólnie dużo więcej modlić i właśnie prosić też o tą łaskę takiego wzajemnego zrozumienia naszego położenia w tej sytuacji i tak jakby no po prostu zawierzyliśmy tą całą sprawę Panu Bogu i pomimo tego, że było trudno, to właśnie już po prostu razem, Adrian z tą świadomością, razem staraliśmy się o tą czystość i wiedzieliśmy, że to będzie ogromnie trudna walka, ale też wiedzieliśmy, że nie możemy przestać walczyć. No i właśnie zdarzały nam się upadki w tej czystości, ale pamiętam, że zawsze razem szliśmy do konfesjonału właśnie, do spowiedzi, żeby wyznać to Panu Bogu, gdzie jeszcze nieraz rozmawialiśmy przedtem, że kurczę, to jest straszny wstyd, no przecież byliśmy u tej spowiedzi tydzień temu. No i znowu z tych samych grzechów. No i jak to tak? No, i, no ale Adrian wtedy, czy ja, tak jakby nawzajem już wtedy siebie wspieraliśmy i mówiliśmy sobie, przestań, no co, lepiej żyć w grzechu, czy lepiej pójść i wyznać ten sam grzech, przyznać się, że upadłeś, prosić o przebaczenie i jeszcze raz spróbować na nowo. Tak jakby miłosierdzie Boże jest nieskończone i zawsze, jak się przyjdzie, to zawsze jest, zaczyna się tak, jak mój mąż powiedział, z czystą kartą, od nowa. Więc czasami to był miesiąc, czasami to był tydzień, czasami dwa miesiące, ale razem walczyliśmy o tą czystość przedmałżeńską i to był bardzo taki trudny czas dla nas, ale właśnie nie poddawaliśmy się i tak trwaliśmy do ślubu, a ślub zdecydowaliśmy się wziąć dosyć szybko.
Tak jest, był to też taki czas wzrastania, a jednocześnie czas próby i tego, że jeszcze studiowaliśmy dalej. Asia kończyła magisterkę, ja licencjat. Musieliśmy pisać pracę i wiadomo, wszystkie sprawy studenckie dograć, a jednocześnie postanowiliśmy, tak jakby rok od randki się zaręczyliśmy i niecały rok później, czyli w lutym, wzięliśmy ślub.
W maju się zaręczyliśmy, a w lutym następnego roku braliśmy ślub już. I też tak chcieliśmy wesele zorganizować, więc po prostu zaczęliśmy zbierać fundusze na te wesele. Ja poszłam do pracy, mąż też poszedł do pracy i razem tak jakby staraliśmy się to nasze wymarzone wesele zorganizować. Jednocześnie właśnie studiując, ja się przygotowywałam wtedy do obrony pracy magisterskiej i trwaliśmy ufając, że po prostu Pan Bóg nam pomoże. Jeśli taka jest Boża wola, żebyśmy wzięli ten ślub, to wiedzieliśmy, że po prostu nam się, jakoś nam się uda. Nie widzieliśmy jak zupełnie, bo oboje właśnie studenci
mniej
na takich...
więcej to było chyba 4-4,5 miesiąca do ślubu, jak się zdecydowaliśmy, że bierzemy w lutym, bo bardzo długo Asia szczególnie szukała sal, ponad 100 sal, żeby spełniały po prostu kryteria, żeby przyjąć liczną rodzinę z Lublina, żeby mieli gdzie spać najlepiej na miejscu, no i żeby jeszcze też rodzina z Gdyni mogła w razie czego przenocować, więc to było poniekąd takie wyzwanie, ale właśnie święty Maksymian również nas prowadził. I tak...
No i tak nas Pan Bóg doprowadził do dnia ślubu, właśnie 23 lutego 2019 roku i co ciekawe, później już po ślubie mieliśmy piękny ślub, piękne wesele, wszystko się udało. To była też taka niesamowita właśnie łaska, że to wszystko się po prostu dograło, że zebrały się fundusze, że przyjechali goście z Lublina, bo gdzieś tam w trakcie była mowa, że ktoś tam nie dojedzie, no taki czy babcia, czy właśnie chrzestni, na których nam zależało bardzo, żeby byli. Ale wszyscy dojechali, wszystko się udało. Mieliśmy jeszcze właśnie po ślubie taką 30-minutową adorację Najświętszego Sakramentu, żeby też zawierzyć Panu Jezusowi całe nasze to życie małżeńskie, całą naszą przyszłość i prosić o prowadzenie.
Też dzięki naszemu przyjacielowi, księdzu właśnie Piotrowi, który poniekąd też podsunął ten pomysł i właśnie zrobił również indywidualne błogosławieństwo na koniec.
Tak, i tak właśnie po weselu wróciliśmy do tego mieszkania już Adriana razem, tego wynajmowanego, gdzie były relikwie włos z brody świętego Maksymiliana. I tak klękając do modlitwy następnego dnia, to był już chyba poniedziałek, tak? Bo w niedzielę wróciliśmy z tej sali, z wesela. Klękając w poniedziałek do modlitwy razem, właśnie też przed tym obrazem z relikwią, zaczęliśmy się modlić i ja tak patrzę, przyglądam się, tak pierwszy raz dłuższą chwilę patrzę na ten obraz, na to zdjęcie, bo tam było też pod spodem zdjęcie z beatyfikacji świętego Maksymiliana i tak patrzę, tam jest podpis jakiś, jakaś data, no i tak patrzę, data 23 lutego. Ciekawe. I podpis jest z Luzina, a myśmy w Luzinie mieli tą salę naszą weselną. Więc tak jakby już dziękowaliśmy też świętemu Maksymilianowi, że pomógł nam po prostu z organizacją wesela jako właśnie wstawiennik naszej rodziny też nowo założonej.
Tak. Jakbyśmy wiedzieli wcześniej, to byśmy od razu spojrzeli na obraz i szukali Isa z Zuzina, tak to musiałaś ponad 100 sal przeglądać. No.
I tak to się złożyło, że zamieszkaliśmy razem chwilowo w Gdyni, później stwierdziliśmy razem, że przeprowadzamy się do Lublina, bo po prostu tam jest mieszkanie, za które nie trzeba płacić za wynajem, tylko po prostu opłaty, więc zdecydowaliśmy się przenieść, ja z wielkim bólem, z Trójmiasta do Lublina i zamieszkaliśmy w Lublinie. I właśnie tam zaczęliśmy szukać wspólnoty i modliliśmy się o to, żeby znaleźć wspólnotę, taką, która by też była kontynuacją tej wspólnoty studentów, na której byliśmy. I się okazało, że zostaliśmy zaproszeni właśnie na spotkania rodzin guadalupiańskich.
Kto was zaprosił?
Zaprosiła nas nasza przyjaciółka, sąsiadka jednocześnie, Aneta, którą pozdrawiamy.
Tak.
I właśnie ona była już w tej wspólnocie i mówiła, słuchajcie, wy jesteście takim młodym małżeństwem, przyjdźcie, zobaczcie. No myślę, że to jest to, czego szukacie. No i jak przyszliśmy, to się okazało, że to jest właśnie to, czego szukaliśmy. Że tam nas też Maryja właśnie przyprowadziła, żebyśmy razem z nią wzrastali w naszym małżeństwie i naszej wspólnej wzajemnej miłości. I ja tylko chciałam dodać, że później jak się poczęła nasza córka, ja wcześniej wspominałam o tym 13 października, że to była taka data mojego nawrócenia i właśnie nasza pierwsza córka Łucja się urodziła 13 października. Więc tak jakby to się wszystko łączy, Maryja cały czas się nami opiekuje i też właśnie to jest tak jakby się potwierdza, no nawet w datach.
Tak. Nawet dzisiaj się udało 8 września Maryjnie tak to wszystko zorganizować. Słuchajcie, bardzo ciekawe rzeczy. W SMS-ach patrzę, że też ludzie piszą i dziękują wam za to, co mówicie i pozdrawiają. Za chwilkę będziemy może bardziej szczegółowo o tym mówić. Tutaj coś zagramy, a później ja będę z tego, co powiedzieliście, jeszcze takie różne rzeczy chciałbym wydobyć, bo myślę, że one są ważne dla tych, którzy nas słuchają. 18 minut po 22 już, więc audycja leci szybko bardzo, mija ten czas. Z nami są Asia i Adrian Przerwowie i Marysia Jakubowska ze wspólnoty Guadalupe, mówiąc bardzo ogólnie. A rozmawiamy o czystości odzyskanej. Czym ona jest? No właśnie usłyszeliśmy też ze świadectwa w praktyce, jak to wygląda i no i że warto mimo upadku iść dalej, powstawać i iść dalej. Pytamy was na Facebooku i nie tylko, po co praktykować czystość przedmałżeńską. Czekamy dalej na wasze komentarze, na wpisy, na SMS-y numer 536 600 500 536 600 500. Dla aktywnych dzisiaj prezenty od naszych gości, pakiety takie podarunkowe zrobimy z materiałów, które przywieźli, i książki, i płyty Różańce, materiały informacyjne i formacyjne. Więc warto być dzisiaj aktywnym, warto pisać. Warto się też otworzyć, bo zawsze, kiedy słyszymy, tak jak już powtarzaliśmy to dzisiaj świadectwo, czy osobistą taką relację, to jest takie wzrastanie, to ta miłość, która wypływa z naszego serca, jeżeli jest dzielona, to wszystko wzrasta, to też bardzo konkretnie działa na drugiego człowieka, więc do tego też zachęcam. A pytanie, przypomnę, po co praktykować czystość przedmałżeńską? Zespół Guadalupe, Jeszcze za mało kocham.
Naucz mnie, jak mam kochać. Naucz mnie, jak życie dać. Z tobą każdy ból przyjmować. Wpatrzona w twój krzyż. Naucz mnie, jak mam kochać. Naucz mnie, jak życie dać. Z Tobą każdy ból przyjmować. Patrzony w Twój krzyż. No jeszcze za mało kocham, bo jeszcze za mało kocham. No jeszcze za mało kocham, bo jeszcze za mało kocham, więc kochaj we mnie Ty. Naucz mnie, jak mam kochać. Naucz mnie, jak życie dać. Z Tobą każdy ból przyjmować.
Miłość to wierność, przed momentem usłyszeliśmy, i takie wezwanie do Pana Jezusa, do Maryi, do Józefa, by nas prowadzili. 25 minut po 22 trwa audycja Czas Wzrastania. Rozmawiamy o czystości odzyskanej z młodymi ze wspólnoty Guadalupe. Zanim do kolejnych wątków, Adrian chciał jeszcze słowem zachęcić młodych ludzi.
Tak, słowem do powiedzenia, jeśli chodzi o naszą historię małżeńską, to wiele młodych ludzi nie decyduje się na ślub szybko. Pytanie dlaczego? Najczęściej, no bo sala, trzeba uzbierać pieniądze i tak dalej. No my, wiecie, zbieraliśmy trochę ponad 4 miesiące, mieliśmy studia dzienne i praca na pełen etat, tam nocami, wieczorami i tak dalej. I Pan Bóg dał nam uzbierać na nawet duże wesele, ponad tam około 80 osób. I tak naprawdę koszty tego wesela w tamtym czasie to było ponad 26 tysięcy, gdzie z pensji nie było to możliwe uzyskać. Ja jestem fanem Excela, więc wszystko od A do Z.
W tabelkach.
Tak, każdy wydatek, nawet ofiary i rzeczy, za które ktoś za nas zapłacił, spisywałem. I co się okazało? 2 miesiące po ślubie jakoś tam zajrzałem do tych tabelek, przeliczyłem, podsumowałem i wyszło, że albo 5, albo 8 tysięcy znikąd się wzięło w naszym budżecie. Po prostu znikąd nie dostaliśmy, nie zarobiliśmy, no gdzieś po prostu Pan Bóg nam pomnożył tych pieniędzy, żebyśmy mogli wziąć ślub. Więc myślę, że tutaj ja bym się nastawił, że wzięcie ślubu, żeby jakby sam sakrament jest najważniejszy, tak? Żeby nie było przeszkody rzeczy materialne, bo Pan Bóg zawsze poprowadzi tak, jak ma być dobrze.
No tak, bo te pieniądze to na wesele, a ze ślub to nie trzeba jakoś tam. No. Więc ten sakrament właśnie jest darmową łaską, a jest najważniejszy.
To już Marysia o sakramentach wspomniała. Ja chciałbym do sakramentu innego też wrócić. Asia pięknie powiedziała też o spowiedzi, świadectwo takie spowiedzi, tej swojej pierwszej 16 października.
13 października,
16 też ważny dzień, dlatego mi się tak skojarzyło. 13 października, sakrament pokuty i pojednania. Pan Bóg przebaczył. Ksiądz, który się spowiadał, wypowiedział formułę rozgrzeszenia, nakrzyczał na ciebie i zniechęcił skutecznie do spowiedzi. Czy odwrotnie? No śmieję się oczywiście, bo wiem, jak było, ale no, Pan Bóg zadziałał, bo on nie męczy się, tak jak mówił papież Franciszek niedawno, nie męczy się Pan Bóg przebaczaniem, okazywaniem miłosierdzia, ale później powiedziałaś też, że ciężko było sobie przebaczyć samej. Nie, że to taki proces. Ale mimo wszystko szłaś dalej, więc chciałbym też zapytać was wszystkich też o takim doświadczeniu spowiedzi w kwestii czystości, bo wydaje mi się, że od pewnego czasu, od lat, nie wiem, nastu, kwestia czystości w konfesjonale staje się coraz bardziej takim, nie powiem tematem tabu, ale coraz mniej istnieje. Tak jakby ten grzech byłoby dobrze, jeżeli by tak było, ale tak jakby ten grzech coraz mniej nas dotyczył jako ludzi, bo ja też ze swojej perspektywy to nie będzie złamanie tajemnicy, bo mówię bardzo ogólnie, nie o konkretnych przypadkach i miejscach, ale no bardzo rzadko ktoś przychodzi mówiąc, że ma taki problem, że zgrzeszył przeciwko czystości. Dlatego też pytanie, czy nie wiem, jakie macie doświadczenie osobiste, to już wiemy mniej więcej, ale ze spotkań, z rozmów z innymi, ze znajomymi, nie tylko ze wspólnoty Guadalupe, ale szerzej, czy tego problemu nie ma, czy ludzie nie chcą go zauważać, czy nie uważają czegoś takiego za grzech, bo to też tak może być, czy nie mają świadomości, bo na przykład ksiądz nie powiedział bardzo konkretnie gdzieś tam, nie wiem, na ambonie, w kazaniu. Rzadko się przypomina też takie rzeczy, też mam taką świadomość.
No ja myślę, że to może wynikać z takich może dwóch rzeczy teraz mi przychodzą. No po pierwsze to, co Asia mówiła, to jest taki duży wstyd jednak, żeby coś takiego wyznać, bo no z jednej strony tak jak mówiłam na początku, że świat o tym mówi, jakoś tak zachęca do tej nieczystości, promuje tą nieczystość, no ale z drugiej strony jednak w człowieku się budzi sumienie i to jest coś, o czym bardzo trudno powiedzieć. Myślę, że to jest jedna taka rzeczywiście bariera, którą może jest trudno przejść, o czym właśnie też Asia wspominała. Ale drugie to rzeczywiście to, co też ojciec powiedział, że może mimo, że ta nieczystość moim zdaniem jest bardzo dużo jej w świecie i coraz więcej, tak mi się wydaje, niestety. Ale że rzeczywiście może nie wszyscy mają taką świadomość, bo też jak tak sobie rozmawialiśmy jeszcze wcześniej z Asią i Adrianem, to też myślę, że potwierdzą, że mówili, że pewnych rzeczy im po prostu nikt nie powiedział, że jakby wiedzieli, to może by inaczej postępowali, tak, ale że rzeczywiście mało się w tym temacie mówi, ale też myślę, że to sformułowanie właśnie grzech przeciwko czystości, że to jest też takie dość ogólne, że takie trochę enigmatyczne, nie do końca wiadomo, co to oznacza, czy to, a to są bardzo konkretne rzeczy, czy właśnie to współżycie przed ślubem, czy pornografia, czy masturbacja, czy różne inne tego typu rzeczy. I takie też to ogólne sformułowanie, myślę, że ono może tak rozmywać trochę problem i utrudniać w ogóle sformułowanie, o co chodzi. A jednocześnie jak świat to promuje, to też trudno się może być młodym szczególnie utożsamić z tym, że to jednak jest coś złego, skoro wszyscy mówią, że tak jest okej, że to jest jakaś pewna norma, a to nie jest Boża norma. No to ciężko też, bo młodzi też szukają jakiegoś swojego miejsca w świecie, jakiegoś takiego zrozumienia i też łatwo się dostosowują do różnych grup, szukają, chcą się jakoś odnaleźć, więc jak cały świat tak mówi, to ciężko też jakoś kierować się może tym, co nawet odczuwam w sercu, tak? Więc myślę, że to jest taki dość złożony problem.
A mi się też wydaje, że często się pojawia wstyd, ale wstyd nie tyle przed tym, że trzeba powiedzieć ten grzech, nazwać po imieniu, powiedzieć, że tak, ja tutaj zgrzeszyłem, upadłem, ale pojawia się też wstyd przed tym, że właśnie w konfesjonale siedzi ksiądz, że trzeba to powiedzieć drugiej osobie fizycznej i tutaj często brakuje wiary. A chciałam przypomnieć, że właśnie w sakramencie spowiedzi, w konfesjonale siedzi ksiądz, ale spowiadamy się przed Panem Bogiem i właśnie tak jakby ksiądz jest pośrednikiem. W tym konfesjonale jest Jezus Chrystus żywy, którego ja właśnie doświadczyłam podczas tej spowiedzi swojej, podczas swojego nawrócenia. I tak jakby ksiądz ma łaskę Ducha Świętego podczas spowiedzi, tak jak nam to kiedyś tłumaczył też ksiądz Rafał, który prowadził naszą wspólnotę, tą dla studentów, że to jest łaska Ducha Świętego, że też jak się odchodzi od konfesjonału, on jako ksiądz mówił o sobie, że tego się po prostu nie pamięta. Nie pamięta się poszczególnych przypadków, a kto to był. A jeszcze niektórzy myślą, że dzień, godzina i tak dalej, ksiądz wszystko pamięta. No nie, to jest łaska Ducha Świętego. To Pan Jezus jest podczas spowiedzi obecny i to Jemu wyznajemy swoje grzechy. Więc ten wstyd przed wyznaniem grzechu to jest po prostu ludzki. Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, że właśnie ja mówię, że upadłam Panu Jezusowi, a nie księdzu. Ksiądz jest tylko, albo aż, no bo to jest też ogromna posługa, za którą też jesteśmy wdzięczni, ale ksiądz jest właśnie pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem.
Ja też chciałam taką refleksję dodać, że wstyd jest też czymś dobrym, że jeżeli odczuwamy wstyd, silny wstyd przed wyznaniem takiego grzechu, no to znaczy, że to nasze sumienie jeszcze dobrze działa, także że przypomina nam, że przekroczyliśmy to Boże prawo, ale to też ma służyć temu, żebyśmy się podnieśli, tak, żeby się otworzyć na tą łaskę Bożą, bo też to też mój kierownik duchowy powtarza, że jak to, co jest budujące, to jest właśnie Ducha Świętego, to, co nas chce jakoś tak pogrążyć, a też zły wykorzystuje takie momenty upadków, żeby nas pogrążyć, to jest właśnie od złego, to nie jest z tego Bożego Ducha. Ale też mam taką drugą refleksję, że właśnie bardzo ważne jest to, że z jednej strony całkowicie się z tym zgadzam, co Asia powiedziała, że spowiadamy się przed Panem Jezusem i to On nas rozgrzesza ręką swojego zastępcy, tak jak mówił Pan Jezus też siostrze Faustynie. Ale z drugiej strony bardzo ważne jest, jak ten ksiądz właśnie nas potraktuje. Bo jednak to jest taka trudna do wyznania sprawa, bardzo, bardzo też taka wrażliwa. No i jeżeli w takim kryzysowym momencie trochę, kiedy już ktoś się przełamie, wypowie to, co mu leży na sercu, przełamie ten wstyd, i jeżeli jakoś kapłan zamiast gdzieś tam tak podnieść na duchu i powiedzieć właśnie takie piękne słowa, jakie też Asia usłyszała na spowiedzi, to jakoś tak zareaguje w jakiś taki inny sposób, że po prostu ktoś się poczuje jakiś taki gorszy, no to też może być jakiś jego ostatni kontakt nawet ze spowiedzią, z sakramentami, nie? Że też bardzo, bardzo myślę też, no też trzeba się modlić o takie światło Ducha Świętego i dla nas, kiedy się spowiadamy, ale też i dla kapłanów, żeby też mieli właśnie taką łaskę podnoszenia tych ludzi, tak jak to czyni Pan Jezus.
A ja też mam jeszcze drugą refleksję, tak właśnie jak dodając do tego, co Marysia mówi, że też trochę może poniekąd zależy od nas to, żeby tą świadomość o tej nieczystości, o tym, że to jest grzech, upominać właśnie i mówić tym ludziom, którzy widzimy, że grzeszą z miłości do nich, po prostu do tego drugiego człowieka, upomnieć go, że słuchaj, robisz źle, to jest grzech. I my jako ludzie wierzący, myślę, że to też jest nasze zadanie, żeby właśnie budować tą świadomość, bo świat krzyczy zewsząd, że to nie jest grzech, że to jest po prostu, że to jest normalne, że tak ma być. Tak jakby wypiera tą drugą stronę i stara się ją ukazać cały czas w takim świetle, że to jest dobrze, że trzeba tak robić, że ta nieczystość to jest, no to jest po prostu, że wszyscy tak robią i nie przejmujcie się. To właśnie naszym zadaniem jako ludzi też wierzących jest upominać i mówić nie, stop, robisz źle. To może ktoś sobie pomyśli, no tak jak rozmawialiśmy też na początku, może wyśmieje, może sobie pomyśli, kurczę, co za bzdury, ale myślę, że to jednak zostanie gdzieś tam z tyłu głowy, że i przede wszystkim z naszej strony też jesteśmy czyści pod tym względem, że upomnieliśmy tą osobę, widząc, że robi źle, a nie przyszliśmy obojętnie, tak jak właśnie no tak jak w przypowieści na przykład chociażby z miłosiernego Samarytanina, że kilka osób przeszło i nie pomogło, a wreszcie się znalazła osoba, która po prostu nachyliła się nad tym człowiekiem i mu pomogła. To też w kontekście tego właśnie odnoszę, że my musimy reagować, jak widzimy to, że ktoś błądzi.
I też myślę, że bardzo ważne jest to, że kiedy już wyznajemy ten grzech nieczystości, ale i w ogóle wszystkie grzechy, kiedy to czynimy w sposób szczery, żałujemy za ten grzech, to żeby już to zostawić Panu Bogu, po prostu też już do tego nie wracać, nie? Potem, bo no ja sama też tego doświadczałam wiele razy, jakiś czas temu, że do tych różnych spraw, które wyznawałam na spowiedzi, jakoś potem jeszcze była pokusa, żeby jeszcze to wracać, jeszcze to jakoś roztrząsać, jeszcze tak mieć cały czas takie poczucie, że może coś jeszcze nie zostało do końca gdzieś tam wybaczone i tak dalej. No, a dopiero potem też gdzieś tak się dowiedziałam i zrozumiałam, że to też nie jest dobre, że to tak jakbyśmy trochę wątpili w to Boże miłosierdzie. No to rzeczywiście jest tak, że najtrudniej jest przebaczyć samemu sobie. No, ale żeby to po prostu oddawać Panu Bogu, że skoro On nam już przebaczył, to rzeczywiście mamy tą czystą kartę. I też takie jeszcze dwa cytaty chciałam ze spowiedzi, których doświadczyłam, też zacytować. Właśnie zawsze mój kierownik duchowy przed rozgrzeszeniem też powtarza mi, że na nowo się tutaj rodzisz. To właśnie jest ta, no, ta czysta karta, czyste serce. No i też kiedyś mi ksiądz powiedział właśnie pod koniec jednej ze spowiedzi, żeby ta spowiedź była dla mnie takim zmartwychwstaniem, nie? To też jest właśnie takie, że nawet jeżeli jesteśmy już tak martwi duchowo, można powiedzieć, kiedy zgrzeszymy też ciężko, to jednak ta łaska Boża jest większa.
Amen. Pięknie. 22:40 są w komentarze na Facebooku. Chciałbym jeden czy drugi przeczytać, żeby też jakoś się do nich odnieść. Pytamy, po co praktykować czystość przedmałżeńską. Marysia pisze: czekanie ze współżyciem do małżeństwa sprawia, że jesteśmy osobami wiarygodnymi. czekając pokazujemy, że potrafimy być wierni, pokazujemy, że potrafimy odmówić pokusie. Czekanie uczy nas również panowania nad sobą. To tak w skrócie. Karol pisze, no właśnie chyba po nic. Więc to jest jakby drugi, w drugim kierunku Karol poszedł. Więc pytanie, po co praktykowana jest ta czystość przedmałżeńska? Po co się o nią starać? Asiu, Adrianie, po co wy o tym w ogóle myśleliście, żeby mimo wszystko, mimo upadków, bo o nich też mówiliście, ale żeby walczyć o tę czystość. Czy nie da się tak po prostu w takiej... Nie chcę być adwokatem diabła jako ksiądz, ale w takiej słodkiej nieczystości sobie żyć. I jest okej.
No tak. Właśnie temat czystości był dla nas szczególnie ważny, bo widzieliśmy to światło Boże, które nas prowadzi, i dopóki właśnie trwamy w czystości, światło w decyzjach na co dzień, na studiach czy na uczelni i w pracy, ale tak w ogóle po prostu czystość przed małżeństwem jest bardzo kluczowa. I tak jak padł komentarz na Facebooku, ten pierwszy, to tak samo się pod nim podpiszę i właśnie czystość wychowuje do sprawiedliwości i odpowiedzialności. Biorę odpowiedzialność za drugą osobę przed małżeństwem, bo dochowuję jej czystości i wierności. Tak, dbam o tą czystość w naszej relacji i jednocześnie o wierność. Jestem jej wierny, nawet jeśli ze strony właśnie jednej czy drugiej chodzi o sprawy samogwałtu. Tak samo, tego właśnie nie można. To jest grzech. Tak samo w małżeństwie później staramy się właśnie zachować czystość. Tak jak właśnie poprzednia audycja radiowa była z naszymi liderami wspólnoty, tak i teraz myślę, warto dodać, że w małżeństwie również trzeba walczyć o czystość. I czystość jest szerzej rozumiana. Nawet samo, nie wiem, spojrzenie na inną kobietę może być nieczyste, tak jak w Biblii zostało to opisane.
Też my właśnie walczyliśmy o tą czystość, bo wiedzieliśmy, mieliśmy tą łaskę, że wiedzieliśmy, że ona tak jakby, że zachowanie tej czystości pozwoli nam poznać siebie, ale poznać nie od tej sfery fizycznej na początku, tylko poznać siebie jako osobę, jako człowieka. Właśnie dlatego też mówiliśmy, że bardzo dużo rozmawialiśmy na wiele trudnych tematów. Właśnie po to, żeby poznać siebie. Poznać siebie też w sytuacjach trudnych, kryzysowych, nasze zachowania, wyłączając z tego właśnie tą fizyczność. Myślę, że to też jest takie właśnie przygotowanie do małżeństwa, ale pod kątem tego, żeby sobie razem radzić w trudnych sytuacjach, że jeśli się pojawiają sytuacje trudne, w małżeństwie może być bardzo różnie, bardzo różne życie pisze scenariusze i trzeba po prostu wspierać się wzajemnie i znać siebie bardzo dobrze, żeby móc tą drugą osobę też tak jakby zrozumieć, ale bez słów tak naprawdę, że ta osoba, że widzę, że czymś się zmaga mój mąż, on mi tego nie powie, nie chce mi na ten moment powiedzieć, okej, okay, zostawiam mu ten czasami, nie zawsze jako kobieta, ale zostawiam mu ten czas, że niech on sobie jest z Panem Bogiem, rozmawia, czy niech sobie trwa w swojej nicości jako mężczyzna, ale ja mniej więcej widzę i wiem jako żona, z czym on się zmaga i to właśnie też dało nam to, ta walka o czystość i to praktykowanie tej czystości, żeby właśnie bardzo dobrze siebie znać w różnych sytuacjach. I też...
Uwaga jeszcze do panów. Właśnie też dzięki temu akurat moja żona też potrafiła zrozumieć, że mężczyzna może myśleć o niczym, o ścianie, się patrzeć na ścianę białą i myśleć o białej ścianie. To nie jest takie oczywiste.
Ale coś chciałam nadmienić właśnie, że czystość małżeńska to nie tylko w kontekście też relacji, ale w kontekście i przedmałżeńska, w kontekście właśnie ciągłego strachu o poczęcie dziecka. Że jak się zaczyna z tym strachem o poczęcie dziecka, którego się, no wiadomo, przed ślubem często nie chce, chociaż też to się zmienia, ale często jest tak, że jeśli się spotyka dwoje wierzących ludzi, bądź przynajmniej jedna osoba, która chce walczyć o czystość i jeśli zacznie się współżycie, to tak jakby pojawia się no, strach o poczęcie potomstwa po prostu. I takie życie w strachu o poczęcie to jest bardzo trudne. Bardzo trudne nie tylko dla jednej osoby, ale już dla dwóch. I właśnie też zmienia bardzo postrzeganie. Przede wszystkim też stosowanie antykoncepcji. Też trzeba powiedzieć, że to jest grzech. Ja na przykład nie wiedziałam o tym, że stosowanie antykoncepcji to jest po prostu grzech, czy w małżeństwie, czy przed małżeństwem. I właśnie trzeba się otworzyć na to takie współstwarzanie, to się nazywa, bo tak jakby jeśli się pocznie dziecko, to my to rozumiemy z mężem tak, że bierzemy udział w współstwarzaniu świata, bo tak jakby powołujemy dzięki swojej miłości nowe życie, ten właśnie nowe życie, które jest owocem naszej miłości i miłości Bożej do nas, że możemy tworzyć ten świat. I myślę, że właśnie takie współżycie przed ślubem bardzo to zakłamuje. Jest bardzo dużo strachu nawet już po samym wzięciu, już po sakramencie, po przyjęciu sakramentu małżeństwa, jest w tych osobach dużo strachu nadal o to poczęcie dziecka, bo ten strach tak jakby idzie dalej. On nie znika wraz z przyjęciem sakramentu małżeństwa. Często, nie mówię, że zawsze.
Tak, to nie zostaje. Te konsekwencje grzechu przed ślubem, gdy się właśnie nie dochowywało tej czystości, bądź jakoś te wszystkie rzeczy, nie wiem, czy sytuacje osoby, które były wcześniej, to potem wychodzi po ślubie. Po prostu zły próbuje w każdy możliwy sposób do nas dotrzeć i za te furtki, które ma otwarte, pociągnąć. Więc to wszystko z Bożą łaską trzeba zamknąć.
A też chciałam powiedzieć właśnie o otwieraniu się, o stwarzaniu okazji właśnie do tego grzechu nieczystości, że my stwarzaliśmy sobie bardzo dużo okazji jako czy narzeczeni, czy właśnie jeszcze chłopak i dziewczyna przed ślubem, bo bardzo dużo właśnie zostawaliśmy sami w mieszkaniu Adriana i po prostu ja też się może ubierałam zbyt wyzywająco, co mogło go, mojego męża jakoś tak, że tak powiem, pobudzać, bo myślę, że też ubiór kobiety ma duże znaczenie w postrzeganiu też czystości, bo tak jakby, no jeśli się, jak ty to mężu mówiłeś, że jak się wszystko pokaże, to
no jeśli
w kontekście patrzenia mężczyzny.
W kontekście, tak, mężczyzny, jeśli kobieta wszystko ma na wierzchu, to po co on ma się dalej starać, nie? Jeśli wszystko zdobył z reguły, tylko patrząc, to taka uwaga właśnie do kobiet, że niekoniecznie trzeba wszystko pokazywać, żeby ten chłop zawalczył, bo jak przed ślubem nie będzie walczył, to jak po ślubie ma walczyć?
I żeby też pociągnęło go coś innego niż tylko ta fizyczność, nie?
Dokładnie, żeby bo też fizyczność może się znudzić, ale ta psychiczność, właśnie ta psychika, przepraszam,
ta
psychika, duchowość właśnie, ten jakby niesamowity charakter właśnie, który ma moja żona, to się nie nudzi, to po prostu zostaje wraz z tym sakramentem małżeństwa, zostaje przypieczętowane i poniekąd potrafimy się rozumieć bez słów.
No i dzięki temu też jesteśmy w stanie właśnie trwać w tym małżeństwie. No, się śmieliśmy z mężem, że jakbyśmy żyli bez Pana Boga, to już byśmy mieli 10 rozwodów chyba za sobą, bo czasami momentami jest bardzo ciężko. My jesteśmy, mamy takie wybuchowe charaktery obydwoje, co doświadczają też nasi rodzice, jak gdzieś tam się natrafią na nasze kłótnie niestety.
Nie słychać tego na antenie, ale może się jakoś tak miarkujecie. Edytka napisała, Edyta, przepraszam, Bardzo dziękuję za audycję i świadectwo. Buduje to moją wiarę, że warto szanować siebie, mieć zasady, a nie ślepo naśladować trendy bardzo promowane w dzisiejszym świecie i wmawianie, że życie w czystości czy też skromny ubiór jest passé. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie Edyta. No właśnie, czasami tak jest, że nas chcą tak ukierunkować. O tym też wspomnieliście. Bo skoro jest grzech, skoro się pojawia grzech, czyli nieczystość jakaś w tej sferze duchowej, w sferze małżeńskiej, w tym wymiarze tworzenia, tak jak Asia powiedziała, czy współstwarzania, to znaczy, że coś do tego doprowadziło. Już też powiedzieliście o pewnych pokusach, ale powiedzcie, jak tego nie zauważać, albo nie wiem, jak z tym powalczyć trochę bardziej, z takimi pokusami, bo no świat nas zalewa nagością, też tak powiem, nie? Wszędzie, w sklepach, reklamach, billboardach. Jest o, nie wiem, o cemencie reklama, a jest gdzieś tam roznegliżowana kobieta, która ten cement reklamuje. No i wiadomo, że wzrok kieruje się nie na ten worek cement, tylko na coś innego, na kogoś innego. Więc pytanie, czy jest jakaś metoda, czy nie wiem, zamykać oczy, no ale to też nie jest rozwiązanie, chociaż ojcowie Kościoła nauczali, że jest też ucieczka, prawda, od pokusy. Ale jak też, no, z własnego doświadczenia, albo też z formacji we wspólnocie, w jaki sposób, czy co byście poradzili tutaj młodemu człowiekowi, żeby też mu pomóc w tej kwestii?
Ja myślę, że takie odwrócenie się, taka ucieczka, jak to ojciec nazwał, jest dobrą metodą, bo też no nawet takie odwrócenie wzroku od tego billboardu, nie, no, raczej nie ma takiej sytuacji, że akurat musimy w tym kierunku patrzeć. No możemy ten wzrok trochę odwrócić. I też taka ucieczka w drugim znaczeniu, ucieczki do Pana Boga, tak, żeby od razu też, skoro jesteśmy ludźmi wierzącymi, żeby, jeżeli widzimy, że to jest dla nas też jakaś taka trudna sfera, że może łatwo gdzieś przychodzą nam takie pokusy, że trudno nam jest z nimi walczyć, żeby prosić Pana Boga bardzo o taką łaskę właśnie tego trwania w czystości i walki z tymi pokusami. No bo też właśnie, dlaczego ta ucieczka jest dobrą metodą, bo też no to jest taka silna walka duchowa, ona się też bardzo toczy w świecie, to jest bardzo też widoczne. No a jednak my jesteśmy jako ludzie słabi i też nie jest rozsądnym stawać jakoś tak, w ogóle wchodzić w taki też dialog z tą pokusą, nie? Że też no właśnie uciekać się do Pana Boga i też mam taką myśl, żeby nie lekceważyć jakichś takich właśnie poruszeń sumienia i takich drobnych natchnień, czy właśnie jakichś takich nawet drobnych wyrzutów sumienia, żeby to wszystko oddawać Panu Bogu, też oddawać na spowiedzi, bo od takich drobnych rzeczy to się zaczyna, a potem jak zagłuszymy te takie drobne natchnienia, to potem no bardzo szybko możemy się już stoczyć w dół, tak? Wejść w coraz cięższe grzechy. No, to tak.
Ja myślę też, że właśnie tak jak Marysia podkreśliła, modlitwa to jest pierwsza rzecz i podstawowa, bym powiedziała, właśnie taki fundament modlitewny, bo jak jest się człowiekiem, który się modli i właśnie trwa z Panem Bogiem w modlitwie i z Maryją, to na pewno jest łatwiej to wszystko no, przymknąć oko, że tak powiem, właśnie odwrócić się, czy aż tak nie zwracać na to uwagi. Myślę też, że pomocne może być właśnie tak jak my odnaleźliśmy się we wspólnocie rodzin guadalupiańskich, znalezienie otoczenia, które po prostu żyje podobnymi wartościami, bądź takimi samymi, żeby nie myśleć sobie tak jak ja myślałam, kiedy mieszkałam w tym akademiku, że ja jestem jakąś jednostką w świecie tych ludzi, która w ogóle jeszcze ma jakieś resztki godności i tak jakby myśli o Panu Bogu i chodzi do kościoła i się tego nie wstydzi. No na początku tak było. Później już się zmieniło, niestety, ale tak jakby myślę, że jakbym tam miała, czy bym się zapisała gdzieś do wspólnoty od razu, czy gdybym znalazła jakieś towarzystwo właśnie ludzi wierzących, to byłoby mi po prostu też łatwiej bo byśmy się po prostu wspierali nawzajem. Może też w rodzinie warto poszukać po prostu kogoś, nawet czasami to babcie są bardzo rozmodlone i bardzo mądrze mówią. I przed wieloma rzeczami ostrzegają mnie, też tato ostrzegał przed wieloma rzeczami, tylko wtedy jeszcze no nie słuchałam, wydawało mi się to głupie, bo mój tato mówił, że nie wolno się całować w usta z chłopakiem, że nie wolno się przytulać, że nie wolno się dać na kolana. A ja sobie wtedy tak myślałam, no jak to, no co ty mówisz, że wszyscy tak robią. No tato, no i śmiałam się, po prostu śmiałam się tacie w twarz, a potem się okazało, że tak jakby właśnie to jest to, co teraz już wiem, że to jest to stwarzanie okazji i ułatwianie sobie tego zgrzeszenia, a można było to ograniczyć właśnie słuchając po prostu rad taty, no ale mądry Polak po szkodzie, jak to mówią. Teraz już wiem i teraz też będę się starała swoje dzieci przed tym przestrzec w przyszłości. Jeszcze jedną rzecz chciałam dodać do tego.
To może jeszcze ja w międzyczasie, jeśli się mogę, może się przypomnieć. No ja myślę, że też ważna jest właśnie taka szczerość przed samym sobą i przed Panem Bogiem. Też takie przyznanie się do tej swojej słabości, żeby nie udawać bohatera, że o, ja tu sobie z tym poradzę, to takie nic takiego wielkiego. No bo to też jest takie wchodzenie no, w pewną taką pychę i tutaj bardzo zły korzysta z tego i szybko nas może gdzieś tam zwieść na złą drogę. Tylko żeby właśnie stawać w prawdzie i też no, Bóg daje łaskę pokornym, tak? Pokornym łaskę daje i też możemy się do Niego tak po prostu uciekać jak do najlepszego ojca, najlepszego przyjaciela i On nas wtedy podniesie z tego.
Adrian się chce przebić.
Jeszcze tak.
Dobrze. Damy mu, niech coś powie.
Dziewczyny poruszyły tutaj sferę duchową bardzo pięknie. Jeśli chodzi o taką sferę fizyczną, to czasami warto spotkanie z osobą, na której nam zależy, czasami zakończyć wcześniej. Powiedzieć, że cię bardzo kocham, ale muszę już wyjść dla naszego wspólnego dobra, żeby zachować tą czystość. I nie sądzę, żeby to zostało źle odebrane. Bardziej właśnie w tym duchu takiej miłości podkreślać, tak naprawdę powinno być to rolą mężczyzny. Takie poczucie właśnie męskości, odpowiedzialności i pilnowania, aczkolwiek często my faceci jesteśmy słabsi pod kątem fizycznym, jak panie na swoim pięknym tak uwodzą, więc po prostu, żeby być mocniejszymi, to dopowiem, mi pomagał trening fizyczny, rower, siłownia, ale też tak od razu dopowiem, na siłownię warto chodzić, są takie nieraz 24-godzinne i wtedy w tych godzinach, kiedy nie będzie też okazji do grzechu, czy nawet nieczystych myśli, fajnie jest sobie nawet w spokoju poćwiczyć naprawdę też niesamowite doświadczenie, nocny trening z nocną modlitwą połączone, polecam.
A jeszcze chciałam tylko dodać, że właśnie może też warto zastanowić się, podjąć refleksję nad tym, czym karmię się w życiu codziennym, w sensie takim, jakie filmy oglądam, jakie oglądam seriale, jakie czytam książki, jakie z kim się spotykam, no to już mówiliśmy, ale właśnie w kwestii tego, co robimy samemu w domu, czy tam wieczorem, przed spaniem, czy w wolnej chwili, czy po prostu na przykład serial, który oglądam, jest wartościowy, czy nie, czy przypadkiem nie pobudza jeszcze bardziej tych moich żąd, które gdzieś tam się pojawiają, czy raczej pomaga mi się wyciszyć, czy właśnie oglądam kolejny serial na Netflixie, czy lepiej poczytam jakąś książkę wartościową, czy też po prostu obejrzę film, który niesie realną wartość i z którego mogę też ja wynieść jakiś morał, a nie tylko dla rozrywki sobie obejrzeć. Myślę, że warto też przyjrzeć się temu, co właśnie w życiu codziennym się czyta, ogląda, czy w telefonie właśnie, jakie wiadomości się przegląda. Też wiemy, że w mediach społecznościowych często jest mowa o wszystkim, co złe, a myślę, że warto skupić się na tym, co dobre. Też w swoim odbiorze właśnie, w swojej codzienności, żeby szukać raczej tych właśnie dobrych informacji, dobrych książek, dobrych filmów, seriali, jeśli takie są, żeby no, nie otwierać się jeszcze bardziej na tą właśnie pokusę.
W Apokalipsie świętego Jana, jak jest opis bestii, że jest taka zła, wielka i nie wiadomo co, to okazuje się, że Maryja w ogóle się nie przejęła tą bestią, tylko zbiegła na miejsce przygotowane przez Pana. I my chyba to mamy robić właśnie, tylko patrzeć na tą wolę Bożą i tam uciekać.
Też myślę, że to jest cenne, co Adrian powiedziałeś o tym nawet treningu. Chodzi mi o takie też hartowanie swojej woli, nie? Że czystość też jest cnotą, to też warto powiedzieć. I to jest też taka wielka łaska od Pana Boga. A cnota to jest też taka jakaś pewna trwała skłonność do czynienia dobra. I ta cnota czystości się też wiąże mocno z cnotą umiarkowania. Więc warto też, no nawet w takich rzeczach właśnie niezwiązanych może stricte z relacjami damsko-męskimi, gdzieś tam stawiać sobie pewne małe wyzwania, jakoś tak też siebie samo wychowywać, też hartować swoją wolę, no przez, nie wiem, nawet jakieś takie drobne wyrzeczenie, albo właśnie podejmowany jakiś wysiłek, to też bardzo kształtuje nasz charakter i też pomaga właśnie panować nad sobą w tej sferze czystości. To też myślę, że właśnie nawet w kontekście jak sobie radzić z takimi pokusami jeszcze nieczystymi, żeby też się zająć czymś konkretnym, nie? Jakimś może działaniem, żeby po prostu nie wchodzić w takie jakieś różne myśli, wyobrażenia, nie wiadomo co, tylko żeby po prostu robić to, co mam tu i teraz do zrobienia, albo nie wiem, wyjść sobie nawet pobiegać, nie? Żeby jakoś też rozładować jakieś takie napięcie i no. A też przy okazji z tym bieganiem mi się kojarzy to, że właśnie czystość z kolei otwiera nas też na takie dostrzeganie piękna w ogóle, i w drugim człowieku, też w chłopaku, dziewczynie, ale i w ogóle nawet w tym świecie, który Pan Bóg stworzył, że po prostu ta czystość też daje radość i pokazuje nam, otwiera nam oczy po prostu na to piękno, które też jest wokół nas. I tak sobie rozmawialiśmy też wczoraj właśnie z Adrianem i Asią, że to jest też taki umiejętność takiego zachwycenia się nawet drobnymi rzeczami, nie? Nawet takim czymś, że jest piękny zachód słońca albo piękne jeziorko też. Asia i Adrian mieszkają w takim bardzo urokliwym miejscu, więc też mają ku temu okazję, żeby się zachwycać. No i to też jest taki owoc czystości.
Marianna pisze trochę w kontekście tego, o czym mówicie. To piękny dar. Przez czystość uczymy się szacunku dla drugiej osoby, zaufania. Poznajemy siebie poprzez rozmowy, przez to myśli, przez to więcej o sobie wiemy. Czystość to najpiękniejsze, co mogłam zachować. Niestety teraz młodzież opiera miłość na współżyciu. Czasami to jedyne, co ich łączy. A nie na tym polega związek. Ja nie żałuję, jestem z tego dumna, polecam. Więc konkretne świadectwo, ale no, chyba jest w tym dużo prawdy, że na czym chcemy opierać relacje, związek. To, co mówiła Asia na początku, jeszcze w kontekście relacji nie z Adrianem, tylko z kimś innym, że jakby, no właśnie nie dopytałem, dlaczego ty zdecydowałaś się, że jednak pójdziecie krok dalej, że jednak zaczniecie współżyć, żeby zachować te relacje, czy...
Tak, myślałam na tamten moment, mm-hmm. że no, ta relacja to była relacja też na odległość, więc była z samego tego trudna, bo jak dochodziło do tych spotkań, no to tym bardziej gdzieś ta fizyczność była już na tyle, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, mocno
wyczekana, taka, że pewnie
wyczekana i skumulowana, że po prostu bardzo trudne było to zachowanie czystości i przez te 4 lata właśnie tak trwaliśmy, można powiedzieć. I później jak relacja już zaczęła się psuć, to ja też wtedy już mieszkałam w akademiku, więc może trochę zachęcona przez ten styl życia wszystkich dookoła, że tak jakby ja nawet się wstydziłam przyznać, że ja jeszcze nie współżyłam w tamtym środowisku, bo po prostu na tamten moment, bo się bałam wyśmiania. To gdzieś tam po prostu się z tym obyłam. Wydawało mi się już to później po jakimś tam czasie mieszkania normalne. I też właśnie do tego ta relacja się psuła, więc sobie pomyślałam, nie konsultując tego z Panem Bogiem, jak to powinno być, pomyślałam sobie po prostu, że może to uratuje ten związek, że może to pogłębi relacje i może to jakoś po prostu wpłynie na to, że jednak się nie rozstaniemy. Gdzie już widziałam, że po prostu no dąży to do rozstania, a ja czekałam na zaręczyny, więc tak jakby nie szło w moją stronę. Teraz już wiem, że po prostu też to nie była wola Boża i miało być inaczej. I jestem wdzięczna Panu Bogu za mojego męża, z którym właśnie tak jak rozmawiamy często, że mamy tak podobne dusze, że to jest aż niesamowite, że Pan Bóg tak potrafi dwoje różnych ludzi tak połączyć, tak dobrać, że po prostu jak puzzle. Że to jest po prostu niesamowite. Jak dwa elementy, które do siebie tak pasują, od góry do dołu, patrząc przez właśnie wszystkie sfery i duchowe, fizyczne i tak dalej, jesteśmy, też nam tak mówią, że jesteśmy do siebie bardzo podobni jak rodzeństwo. I po prostu, że Pan Bóg potrafi tak dwoje różnych ludzi tak dobrać, że jednak czujemy bardzo dużo wspólnego pod kątem każdym, powiedziała. Jeśli nie wiem, czy
tak jest. No, potwierdzam jak najbardziej. A jeszcze chciałem dodać, że właśnie zamknięcie się na czystość i otworzenie na działanie złego właśnie przed ślubem dla wielu osób może być, bym powiedział, takie zgubne, bo może się okazać, że to nie jest ta osoba, z którą tak naprawdę mamy wziąć ten ślub. A jak się już rozpocznie właśnie życie w nieczystości, to bardzo trudno to zamknąć. Te takie więzy duchowe zostają i trzeba to z łaską Bożą dopiero odciąć. I wiele osób właśnie jakieś tam miłości, rozterki potem przeżywa latami, a to właśnie taki jest Boży plan. Tak?
Trzeba też nadmienić, że właśnie podczas współżycia się łączy ciało i dusza, więc tak jakby te dwie osoby są połączone, bo tak to Pan Bóg stworzył właśnie, że się łączy ciało z duszą i stajemy się jednym ciałem w tym momencie. I tak jakby my z mężem też już po ślubie walczyliśmy właśnie o też i modliliśmy się o takie odcięcie tych więz duchowych, które miałam, które mnie łączyły z tym chłopakiem, z którym współżyłam. I to było właśnie też taka walka duchowa, żeby to odciąć, żeby o tym nie myśleć, żeby do tego nie wracać. Gdzieś tam czasami do tej pory zły mi podsuwa takie myśli, a co by było, gdyby. Ale od razu wiem, że to trzeba odciąć. Nie w ogóle nawet nie starać się o tym myśleć, nic, w ogóle nie dać się tej pokusie pomyśleć, co by było, gdyby, tylko od razu to odciąć i spojrzeć na męża. Ja mam teraz męża, jego bardzo kocham i nie chcę w ogóle nawet wspominać ani myśleć o tym, co było, bo ja dostałam tą właśnie łaskę przebaczenia od Pana Boga i ja mam od nowa czystą kartę i tak jakby już nie czuję potrzeby do tego nawet wracać, pomimo tego, że zły mi podsyła te myśli dosyć często. I właśnie też małżeńsko, jak już wzięliśmy ślub, to no długo nam zeszło, prawda, że zanim właśnie uwolniliśmy się z tych, jak to powiedzieć, więzów grzechu nieczystości i konsekwencji, właśnie tak jak mówi Marysia, i z konsekwencji tego grzechu nieczystości. Więc trzeba też to wziąć pod uwagę, że właśnie taka nieczystość niesie ze sobą konsekwencje, które nie znikają w momencie wstąpienia w związek małżeński z drugą osobą, inną, nową, która może nie ma na sobie tego jarzma, tego grzechu, ale tak jakby one dalej są i trzeba sobie razem już w małżeństwie będąc z tym radzić. Trzeba
jedną duszą, jednym ciałem. Trzeba właśnie wspólnie walczyć, podejmować walkę na różańcu i
o to, żeby właśnie była też czystość już małżeńska, bo czystość małżeńska też jest bardzo ważna.
Tak, i jako takie może dopowiedzenie, dlaczego warto zachować czystość przedmałżeńską i małżeńską, bo wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, że ta osoba, która nas idealnie zna, mamy taką osobę, tą drugą połówkę, która jak spojrzy na nas, to wiemy, co ona myśli, a ona wie, co my myślimy. I w tym akcie małżeńskim jesteśmy jedno, razem, tylko sami, we dwoje, z Panem Bogiem i współstwarzamy jakby nasze potomstwo z Panem Bogiem dla właśnie większej chwały Bożej. Tak, a jednocześnie właśnie wiemy wtedy, że nasz współmałżonek jest tu tylko z nami dla nas i nie ma żadnego otwarcia na cokolwiek innego.
I dlatego to jest zarezerwowane dla małżeństwa, nie? Ponieważ to jest... No, bo to też jest takie trudne, że... Też warto powiedzieć, że to współżycie to jest przecież coś... To jest Boży dar też, to jest coś bardzo pięknego. Ale dlatego, że to jest tak cenne, to dlatego to jest właśnie zarezerwowane dla małżeństwa. Dlatego też to jest taki skarb, który trzeba ochronić. Bo jeżeli coś nie jest cenne, to się też o to jakoś nie walczy, tak? No.
Mhm. Do tego, co Asia powiedziała jakiś czas temu już, ale tak mi się siedzi to w głowie, bardzo ważną sprawę poruszyłaś, mówiąc o tym, że jeżeli jest relacja narzeczeńska, czy jakaś przygodna, bez żadnego związku większego, no to bardzo często jest tak, że podczas współżycia ludzie boją się, że dojdzie do poczęcia. I w tym momencie wszystko to, o czym tutaj mówicie, zaczyna stawać na głowie. Prawda? Że w momencie, który powinien być pięknym, w teorii, takim mocnym spotkaniem się ze sobą, małżonków i udziałem w tym dziele stwórczym Pana Boga, to wszystko staje się jakimś takim, przestępstwem to jest złe słowo, ale takim, robieniem czegoś, pokryjomu, z poczuciem tego, że jestem kimś, kto czegoś tam nadużywa, kogoś nadużywa, czy używa, wykorzystuje i tak dalej, więc to jest taki bardzo konkretny argument za tą walką o czystość przedmałżeńską, bo to rzeczywiście to, co powinno być piękne, staje się najczęściej dramatem, jeżeli dojdzie do poczęcia, bo i aborcja i tak dalej, to już nie mamy czasu, żeby tych wątków rozwijać, ale jeżeli zaczynamy od końca budowanie jakiejś relacji, to później trzeba wszystko prostować i całe życie schodzi czasem na to prostowanie. Mamy ładny też, taki zgrabny komentarz Agi, która was pozdrawia serdecznie i dziękuję. Słucham z uwagą waszej odważnej, pięknej opowieści o czystej miłości, o tym, jak o nią walczyliście dzielnie i solidarnie, to jest naprawdę bardzo budujące. Ja dopiero teraz, po kilku nieudanych związkach, zaczęłam uświadamiać sobie, czym jest czystość i jakie błogosławieństwa z niej wypływają. Z perspektywy czasu widzę, że byłam mocno niedojrzała, pewnie dlatego, że pochodzę z rozbitej rodziny, gdzie nikt nie tłumaczył mi nigdy, co jest w życiu najważniejsze i dlaczego. Widzę, że błądziłam i choć zawsze kochałam naprawdę, to raniłam często siebie i innych. Teraz wiem, że szukałam po prostu miłości, ale rozumiałam ją w nie do końca właściwy sposób. Teraz w głowie dźwięczy mi cytat: jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzi się człowiek. Dlatego z przyjemnością słucham takich fascynujących historii pięknych małżeństw, które umiały budować miłość z Panem Bogiem. Aga, pozdrawiamy.
Też pozdrawiamy i też dziękujemy.
Komentarz, tak.
Tak, dziękujemy, Agnieszko, za też to twoje świadectwo, że się też chciałaś tym podzielić i też Pan Jezus bardzo się cieszy tobą. To też może, jeśli mogę w tym miejscu, to chciałabym właśnie zacytować. To już kiedyś było cytowane tutaj na antenie, ale myślę, że to są na tyle piękne słowa, że warto je przypominać. To są właśnie słowa Pana Jezusa w kontekście czystości odzyskanej. One były wypowiedziane do takiej mistyczki Ludmiły Krakowieckiej, która żyła w ubiegłym stuleciu. To wszystko też ma imprimatur, więc pozwolę sobie zacytować słowa Pana Jezusa. Mam dzieci swoje dziewicze, mam żyjące w małżeństwie, czyste i święte, ale mam jeszcze inne, poranione i pełne blizn, które nurzały się na dnie błota nieczystości i choć walczyły i wróciły w me ramiona, żyją w swym przekonaniu napiętnowane, bo zdeptały swe dziewictwo i służyły namiętności i szatanowi. O wy, ukochane dzieci, wam przypomnieć muszę, że gdyście obmyły duszę łzami żalu i obmyły się we krwi mojej i gdy w swej czystości żyjecie, chcąc tylko mi służyć, jesteście równie dziewicze sercem i duszą jak te, które nigdy niewinności nie utraciły. Czcicie jako mą wielką świętą oblubienicę Magdalenę. Jej czysta miłość uczyniła jej duszę białą, jak u nowo ochrzczonego dziecka, jak dziewiczą duszę niewinnego dziewczęcia. Mam was głęboko zamknięte w sercu swoim i miłuję jako me oblubienice.
Tak, tak, bez komentarza w sumie, nie wymaga komentarza. Zagramy sobie coś, słuchajcie, bo nam już czas płynie bardzo szybko. Nawet nie podałem telefonów, ale chyba już tego nie zrobimy. Jest bardzo dużo SMS-ów, ponad 100 już się doliczyłem, więc temat też...
Chwała Panu.
Ważny, wydaje się, że ważny. Nie wiem, czy tyle książek będzie, żeby je rozesłać, ale to cieszy, że są głosy i też przychodzą propozycje tematów innych, więc myślę, że będziemy o tym pamiętać. Ostatni moment, żeby napisać do nas na Facebooku i SMS-y 536 600 500. Zagramy teraz Matko miej nas w opiece, o Matce Bożej, o której też Adrian przed momentem wspomniał, że warto się do niej uciekać. Niepokalana zresztą, tak jak powiedziałeś, bardzo ciekawa interpretacja, że się nie przejęła tym, jak ta bestia wygląda, tylko zrobiła co trzeba i też jest dla nas i się za nami wstawia i chce nam w tej kwestii również pomagać.
oddajemy się Tobie.
Matko,
miej nas w opiece.
Wracamy do naszego studia. 7 minut nam zostało do końca audycji, a wątków jeszcze tyle nieporuszonych, ale mamy nadzieję, że poruszymy kiedyś. Najbliższa audycja z wspólnotą Guadalupe w grudniu bodajże, tak jakoś mniej więcej z tego, co dzisiaj zerknąłem na grafik. Rozmawiamy o czystości odzyskanej. Dużo padło w różnych pięknych już myśli. Kończymy, więc też chciałbym na koniec poprosić was, drodzy, o to, żeby z młodych, przede wszystkim, ale nie tylko młodych, bo i w małżeństwie, w związku sakramentalnym no, też obowiązuje kwestia czystości, już tej małżeńskiej, może w innym wymiarze, w inny sposób, ale chciałbym was poprosić, żebyśmy naszych słuchaczy zostawili z czymś, nie wiem, może nazwiemy to radami, ale na podstawie waszego też doświadczenia, bo to o to chodzi przede wszystkim. Książki mogą sobie poczytać, ciekawe, między innymi Czas na miłość, ale też inne, które do naszych słuchaczy dzisiaj popłyną. Może nie dzisiaj, ale w najbliższym czasie tych, którzy komentowali naszą audycję. Ale no właśnie, powiedzcie, nie chcę za długiego wstępu robić, bo chcę wam oddać głos. Jakieś takie rady do budowania do tej walki o czystość w takiej codzienności.
Tak,
od czego
zacznę? Dobrze, to ja zacznę i się będziemy uzupełniać. No i myślę, że bardzo ważne w kontekście właśnie takiej relacji jest to, żebyśmy przede wszystkim patrzyli na siebie jako na osoby, bo też ta nieczystość, szczególnie współżycie przedmałżeńskie, sprawia, że patrzymy na siebie tak bardzo interesownie i że bardziej patrzymy tak przedmiotowo niż podmiotowo. To jest taka ważna rzecz. I bardzo ważne jest to, żebyśmy też umieli rozmawiać i żebyśmy szczerze mówili o tym, jak odbieramy różne gesty. Bo właśnie w kontekście czystości to nie chodzi tylko o współżycie, ale przecież jest wiele różnych sytuacji, gestów, słów, spojrzeń, dotyku i tak dalej, które też są właśnie czyste albo mogą nas prowadzić już w tą stronę nieczystości. Więc żeby w takich sytuacjach, kiedy właśnie widzimy, że jakiś gest jakoś za bardzo może nas pobudzać, że to już jest za dużo, to też się czuje. Ja też gdzieś miałam takie doświadczenie w relacji właśnie z takim kolegą, to w sumie zaczynaliśmy tą relację, ale że właśnie no, było takie przytulenie i ja wtedy poczułam, że to już było za dużo. I też wtedy jasno mu powiedziałam o tym, poprosiłam, żebyśmy tak nie robili. Też potem właśnie miałam takie poczucie winy trochę. To nawet wracało do mnie też ostatnio, ale żeby właśnie mówić o tym jasno, żeby rozmawiać ze sobą i wtedy też będziemy siebie nawzajem się uczyli. Też bardzo ważne jest, żeby jasno stawiać granice tych naszych gestów i żebyśmy nawzajem sobie o tym też przypominali, żebyśmy nie przekraczali tych granic. Też myślę, że bardzo cenna jest taka nawet taka modlitwa wspólna na początek randki czy jakiegoś spotkania, żeby to wszystko już od samego początku oddawać Panu Bogu i żeby On z nami był też w tym spotkaniu, żeby to wszystko, co będziemy robić, żeby nas budowało i prowadziło coraz bliżej Niego, bo to też jest zadanie właśnie małżeństwa. A jeżeli się spotykamy, to też mamy gdzieś to w myśl tak, że chcemy stworzyć razem właśnie małżeństwo, żeby już od samego początku jemu to wszystko oddawać.
I tak dopowiem, że jeśli tak zaczniemy przed małżeństwem, że będziemy wspólnie z Duchem Świętym dyskutować pewne sprawy, tak i w małżeństwie nam będzie łatwiej po prostu podejmować ważne decyzje. Przykładowo domowy kościół ma taką piękną praktykę jak dialog małżeński, gdzie wraz z Duchem Świętym właśnie w tym symbolu zapaloną świecą rozmawiamy w kontekście naszym małżeńskim i dlatego warto już to zacząć przed małżeństwem, budować już tą naszą miłość w oparciu o kontakt z Panem Bogiem.
A ja też chciałam powiedzieć o tym, że no dzisiaj się promuje też bardzo mocno to, że trzeba ze sobą zamieszkać, żeby się sprawdzić, żeby no po prostu zobaczyć, czy damy w ogóle radę ze sobą. Nie róbcie tego, to nie ma sensu najmniejszego. Tak jakby samo to, że ten chłopak może, tak jak z doświadczenia też mówię, bo my mieszkaliśmy osobno, mieszkania były blisko, ale właśnie to, że Adrian mógł przyjść, odprowadzić mnie, zadbać o mnie, odebrać mnie, samo to już budowało naszą relację, samo to, że on się o mnie troszczył, o to, czy ja na pewno dotarłam do domu po naszej randce, czy na pewno tak jakby jestem bezpieczna, że on już mi pokazywał jako mój chłopak i później narzeczony, że dba o moje bezpieczeństwo. Ja się czułam taka zaopiekowana przez niego. Myślę, że to jest ważne i tego no, nie da się raczej doświadczyć, jeśli się mieszka ze sobą. I oprócz tego, tak jak już padło wiele razy wcześniej, że to jest wystawianie się na pokusę, bo ktoś powie, no ale my mieszkamy razem, a nie współżyjemy. No tak, ale to jest wystawianie się na pokusę. Jeżeli się ze sobą mieszka, to tak jakby ta pokusa, wiadomo, jest silniejsza i łatwiej jest upaść. I po co tak po prostu robić i sobie rzucać kłody pod nogi, jeśli wiem, że chcę zachować czystość i mi na tym zależy. Lepiej właśnie po prostu no, mieszkać osobno i dbać o swoją relację też poprzez takie właśnie opiekowanie się sobą nawzajem.
Też chciałabym jeszcze nawiązać do tych konkretnych granic. Asia wspominała wcześniej o tym braniu na kolana, na przykład, żeby się jakoś nie siadać na kolanach, tak? Czy nie całować się w usta, czy jakoś się tak nie przytulać. Jakby to też mam świadomość, że to może być dla niektórych bardzo wysoko postawiona poprzeczka i taka myśl, że ale jak to, że przecież to się wydaje takie naturalne, tak? A z drugiej strony też...
Ja tak myślałam wtedy, jak mi tato to mówił.
No właśnie, ale też masz doświadczenie, jak to potem wpłynęło na waszą relację. Ale z drugiej strony też jest coś takiego, że taka anielska czystość, można to nazwać, czyli no właśnie takie rezygnowanie z takich rzeczy też jest łatwiejsze niż taka czystość połowiczna, nie? Żeby się właśnie nie wystawiać na takie różne... okazje.
No i jeszcze podsumuję, że właśnie bardzo ważny jest ubiór i właśnie zachęcam do tego, żeby po prostu ubierać się kobieco, ale też jednocześnie skromnie, czyli na przykład korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim są sukienki, spódnice dla kobiet, szczególnie teraz, kiedy jeszcze jest ciepło. To jest po prostu kwintesencja kobiecości moim zdaniem. Właśnie piękna sukienka, zakryty dekolt, krótki rękawek, taka za kolano, czy spódnica, czy sukienka, to jest właśnie coś, co też daje temu mężczyźnie taki element tajemniczości. Wow, ta kobieta jest piękna, spodobała mi się, ale nie odsłoniła swojego ciała całego, tylko właśnie on może się też zachwycić tak jakby tym, czego tak naprawdę nie ma i nie widzi, ale tak jakby może spojrzeć z zachwytem też na tą kobietę, pomimo tego, że ona jest tak ubrana. Czyli bardzo kobieco i pięknie. Ja tego też doświadczam, odkąd właśnie zmieniłam swój styl ubioru, że tak jakby czuję się kobieco w sukience i w tym, że nie mam nic odkryte. Wcześniej się ubierałam wyzywająco, a teraz właśnie czuję, że no, że niepotrzebnie. Że tak jakby moja kobiecość, nawet bym powiedziała, że wzrosła, kiedy się po prostu ubieram skromniej, a piękniej bym powiedziała i właśnie bardziej kobieco.
To też jest przejaw tego, że znam swoją wartość.
Dokładnie.
Że, tak, że nie muszę
musimy
szukać
kończyć. Adrian nabrał powietrza.
Tak.
Więc no już i powiedz.
I dopowiadając, oprócz tego w dzisiejszych czasach panie mogą się właśnie wyróżnić, że będą w pięknej sukience, a nie właśnie w zwykłym stroju promowanym przez sieciówki.
Ostatnia rzecz. I to jest ważne, żeby w rodzinie też do tego wychowywać, już też od dziecka. Ja też za to jestem wdzięczna moim rodzicom, że jednak to jest ważne, bo się tym jakoś tak nasiąka i to potem procentuje. Koniec.
Tak, bardzo dziękuję. Kogo pozdrawiamy? Tak szybciutko.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, którzy nas słuchają, którzy spędzili z nami te 2 godziny. Pozdrawiamy również naszą wspólnotę Guadalupe, wspólnotę rodzin guadalupiańskich. Pozdrawiamy też naszą wspólnotę domowego kościoła, nasz krąg szczególnie. I pozdrawiamy także wszystkich uczestników rekolekcji właśnie domowego kościoła, na których byliśmy w tym roku. I naszych zaprzyjaźnionych Ewę i Adama, i ich córeczkę Lucję.
I też nasze rodziny, i też bliskich nam kapłanów, którzy też są dla nas wielkim wsparciem i dziękujemy, że jesteście.
Dziękuję amen. Za to, że przyjechaliście. Tak, dziękuję amen, również. Dokładnie. Wspólnota Guadalupe. Nie kończymy, to znaczy na dzisiaj kończymy, ale współpracy nie kończymy. Zapraszam też do tego, żeby pisać SMS-y czy na naszym fanpage'u propozycje, może pytania, jeżeli się rodzą w waszych sercach, bo to ważne, żeby też był odbiór i żeby na ten odbiór reagować. Czas wzrastania kończymy.